obóz w Miednikach. Oto po raz pierwszy trafiłem za obozowe druty. I to nie za druty jakiegoś hitlerowskiego koncentrationslager, jak można by się spodziewać, ale do łagru innego wroga, kryjącego się pod fałszywą maską wielkiego wyzwoliciela i sojusznika. Podówczas nie wiedzieliśmy jeszcze, że jest to zaledwie jeden z dziesiątków tysięcy obozów, łagrów, miejsc odosobnienia, więzieni innych karnych kolonii niewolniczej, katorżniczej pracy w Związku Sowieckim oraz zagarniętych przez niego krajach. Obóz miednicki był terenem starego zamku królowej Bony, skąd zapewne Miedniki wzięły przydomek królewskie. Kiedyś ta miejscowość, oddalona od Wilna około 30 km, znana była i opisywana przez historyków. Teraz niewiele pozostało po tej królewskiej rezydencji, jedynie nieliczne bielejące fragmenty kamiennych murów zamkowych, które stanowiły częściowe ogrodzenie obozu uzupełnione drutem kolczastym i jakimiś kawałkami płotów. Na ogrodzonym terenie stały stare baraki w postaci jakby dawnych stajni czy obór, być może pozostały po jakimś majątku. Pozostałości końskiego nawozu, które usuwaliśmy, świadczyły, że pomieszczeń tych Niemcy również używali jako stajni. Ja z moim przyjacielem Jurkiem Michałowskim, jak dwaj nierozłączni jeżowie, wybraliśmy sobie miejsce w jednym z tych szopobaraków. Do dyspozycji była tylko ubita ziemia i trochę słomy, której resztki niemal w ostatniej chwili zdołaliśmy zagarnąć dla siebie. Niestety nie dla wszystkich jej wystarczyło. Wtedy po raz pierwszy instynktownie uświadomiliśmy sobie podstawowe zasady przetrwania w tym nowym świecie: szybkość działania i orientacji, właściwa ocena sytuacji, zapobiegliwość i niezbędny spryt. Oprócz jednak takich cech zawsze potrzebny jest jeszcze ten przysłowiowy łód szczęścia, którego zabrakło między innymi żołnierzom, dla których nie wystarczyło miejsca nawet w tych nędznych stajniach, zmuszając ich do spania pod gołym niebem. Zdenerwowani i przygnębieni ostatnimi przeżyciami, wymęczeni, głodni i spragnieni legliśmy w swoich barłogach, czekając, aż błogi sen wybawi nas wreszcie od smutnych rozmyślań. Następnego dnia ze zdumieniem stwierdziliśmy, jak niesamowicie nasz obóz jest przepełniony. Było nas początkowo w Miednikach około 7000 ludzi stłoczonych na stosunkowo małym terenie. Widok tej ludzkiej masy pogłębiał tylko przygniatające uczucie klęski, a jednocześnie dla nas nowicjuszy, gdzieś w zakamarkach serca, był jakimś swoistym pocieszeniem, że wśród nas znalazło się tylu doświadczonych i starych partyzantów, że nie tylko my żółtodzioby daliśmy się tak podstępnie podejść i złapać. Ponadto tak duża liczba współtowarzyszy niedoli dodawała złudnego poczucia siły i bezpieczeństwa. Jakby każdy z nas odczuwał jakąś szczególną potrzebę przynależności do grupy i stada. Wśród nas olbrzymią większość stanowili tacy jak my szeregowi. Było też wiele podoficerów i chyba kilkudziesięciu młodszych dowódców, którzy nie ujawnili się jako oficerowie. Poza tym była niewielka grupa dziewcząt, łączniczek i sanitariuszek. Ta ogromna armia ludzi z miejsca stworzyła olbrzymie zamieszanie oraz przede wszystkim kłopoty i trudności sanitarne, żywieniowe i zdrowotne. Nasi bolszewiccy opiekunowie nie bardzo się tym przejmowali. Na szczęście sami akowcy, tworząc odpowiednie służby, zdołali częściowo zaradzić tym problemom. Najważniejsza była woda, której wciąż brakowało. Jeżdżono po nią beczkowozami do pobliskiej wsi poza granicę obozu. Wyprawy po wodę były między innymi okazją do licznych ucieczek naszych chłopców. Poważnym problemem były wykopane latryny, które momentalnie się zapełniały, a upalne lato potęgowało nieznośny odór, jaki się z nich dobywał. Najbardziej dokuczliwe było wyżywienie, nie dość że podłe, to jeszcze ilościowo znacznie ograniczone. Zaczęły się pierwsze dolegliwości żołądkowe i permanentne uczucie głodu, które, jak się okazało, miało mi odtąd towarzyszyć bez przerwy w czasie mojego pobytu w sowieckim raju. W międzyczasie wiadomość o naszym rozbrojeniu i aresztowaniu oraz pobycie w Miednikach szybko dotarła do Wilna, bulwersując i zaskakując społeczeństwo polskie. Mama moja zdobyła się na heroiczną wędrówkę pieszo do Miednik, aby zobaczyć się ze mną i dowiedzieć się coś bliżej o naszym losie. Niestety wszelkie widzenia były surowo zabronione. Po dwóch dniach i nocach spędzonych na dworze udało się jej jedynie przekazać mi trochę żywności i niezbędnej bielizny. Ja zaś zdołałem przemycić jej przez chłopców z beczkowozem krótką wiadomość o sobie i najbliższych kolegach. Ojciec, wspominając w swych pamiętnikach te matczyne poświęcenie i trud, przytacza jakże piękne i prawdziwe słowa W. Hugo. Kobiety są słabe, ale matki są silne. Wszyscy zastanawialiśmy się, co z nami będzie. Jeszcze tliła się nikła nadzieja, że może żołnierze o najniższych stopniach wojskowych powrócą do domów. Najwięcej jednak mówiło się o wywiezieniu nas w głąb Rosji na roboty, bądź też o wcieleniu naszych oddziałów do polskiej armii generał Berlinga. O armii tej wiedzieliśmy wtedy bardzo niewiele. Tylko tyle, że sformowano ją z dziesiątków tysięcy naszych rodaków wywiezionych i przebywających w obozach ZSRR, oraz że wszystkimi oddziałami dowodzili oficerowie sowieccy. Co do samego Berlinga, oprócz jego prosowieckiego nastawienia też nie było nam wiele wiadomo. Dopiero po latach okazało się, że był to jeden z koniunkturalnych zdrajców, który już w 1939 roku zadeklarował dobrowolną współpracę z NKWD. Jako przeciwnik Zachodu nie tylko, że pozostał obojętny wobec dramatu żołnierzy AK, ale też czynnie ich zwalczał. Pogłoski o armii Berlinga sprawdziły się. Pewnego dnia po przeprowadzonej agitacji przez jakiegoś sowieckiego oficera pojawiły się listy ochotników do polskiej armii. Chętnych jednak nie było, a na listach powpisywano szereg wymyślonych i nieprzyzwoicie brzmiących nazwisk. Po tym incydencie do agitacji przystąpiła delegacja Berlinga w składzie: pułkownik Soroka, Jerzy Putrament pełniący funkcję oficera politycznego armii, oraz jakiś wyższy oficer NKWD. Podobno był to gen.leutnant Sirow, tak przynajmniej podaje w swym opracowaniu Korab Żebryk. Jeżeli tak, to był to zastępca Berii, jedna z najczarniejszych postaci wśród naszych prześladowców i morderców. Specjalny człowiek wyznaczony do spraw wyniszczenia najbardziej patriotycznych i wartościowych obywateli polskich. Człowiek odpowiedzialny za zamordowanie polskich oficerów w Katyniu i tysięcy więźniów na naszych wschodnich terenach, oraz organizator i wykonawca podstępnego aresztowania dowódców AK i całej akcji rozbrojenia. Przemówienie do nas wygłosił pułkownik Soroka. Jego prostacka, nalana twarz półinteligenta oraz niechlujny, przypominający polski mundur oficerski nie budził zaufania. Już po pierwszych słowach wygłoszonych z rozwalającej się beczki, a wypowiedzianych wstrętną zruszczoną polszczyzną, odezwały się gwizdy i śmiechy. Niezrażony pułkownik mówił o niezwyciężonej Armii Czerwonej, wspaniałym kraju rat, o burżuazyjnym, zdradzieckim rządzie londyńskim oraz o sprawiedliwej i szczęśliwej Polsce z ludem robotniczo-chłopskim na czele. Nie omieszkał oczywiście wspomnieć o polskich siłach zbrojnych w ZSRR, nie mówiąc już o bzdurach związanych z utworzeniem rządu polskiego w Warszawie. Tej drętwej mowy propagandowo-politycznej nasza brać partyzancka dłużej już nie mogła znieść i pułkownik został wygwizdany i wyśmiany. Odezwały się wrogie okrzyki: oddajcie nam generał Wilka i aresztowanych oficerów, hańba wam za podstępne aresztowanie oficerów, czy też my chcemy Wilka. Politruka Putramenta w ogóle nie dopuszczono do głosu. Obrzucony błotem i kamieniami wycofał się bardzo szybko. Mimo tych niepowodzeń, zarządzono ogólną zbiórkę i przed zgromadzone szeregi polecono wystąpić wszystkim tym, którzy mają chęć zapisania się do Berlinga. Zgłosiło się w ten czas coś koło 30 osób. Początkowo byliśmy zdziwieni i wściekli na nich, obrzucając zdrajców najgorszymi epitetami. Rychło jednak okazało się, że cała ta grupa wyprowadzona na zewnątrz obozu, prawdopodobnie z obawy jakiegoś samosądu z naszej strony, już tej samej nocy rozbroiła swoich strażników i uciekła prawie w komplecie. Wydarzenie to wywołało w całym obozie wielką radość i satysfakcję z dzielnych chłopaków. Tymczasem z obozu dniem i nocą uciekało coraz więcej osób. Te ucieczki stały się niemal masowe. Do dziś nie rozumiem tego i zastanawiam się, jak to było możliwe. Nasuwają się dwa wytłumaczenia. Nie jest wykluczone, że było to jakieś ciche przyzwolenie władz wobec faktu ogromnego przeludnienia oraz braku czasu i środków na właściwe zorganizowanie obozu. Możliwe też, że straże rekrutujące się ze zwykłych frontowych bajców nie bardzo miały ochotę na dokładne pilnowanie nas. Wprawdzie na murach obozu stały groźne karabiny maszynowe, ale chyba wcale nie zostały użyte. Jakby nie było, mieliśmy w tym względzie dużo szczęścia, a tego rodzaju wypadek należy uznać za wyjątkowy w dziejach bolszewickiej łagierologii. W sumie w ciągu niecałych 2 tygodni naszego tu przebywania uciekło około 1500 ludzi. Trzeba jednak pamiętać, że dla większości żołnierzy ucieczka oznaczała jednak ciągle dalsze ukrywanie się i ciągły strach przed ponownym aresztowaniem. Sprzyjające warunki do ucieczki sprawiły, że nasza najbliższa paczka kolegów zastanawiała się poważnie, wiać, czy nie wiać. Muszę przyznać, że głównym powodem pozostania w obozie była obawa przed podjęciem takiego ryzyka. Byliśmy żołnierzami młodymi, niedoświadczonymi i nieobytymi z prawdziwym partyzanckim życiem. Nie znaliśmy dobrze terenu oraz brak nam było odpowiedniej sprawności fizycznej. Była również obawa, że powrót do domu może narazić nasze rodziny na ewentualne aresztowania i nieprzewidziane konsekwencje. Poza tym byliśmy w obozie razem z przyjaciółmi, w zgranej paczce i to wydawało się najważniejsze. Jeżeli chodzi o mnie, to wychowanemu najpierw w cieplarnianych i dostatnich warunkach, a potem w czasie wojny w ustawicznym zagrożeniu oraz niepokoju rodziców o moje zdrowie i życie, pozostała mi gdzieś pod skórą nadmiernie rozbudzona ostrożność i dyscyplina. W rezultacie nasilonej lawiny ucieczek i zabraniu do wileńskich więzień wszystkich oficerów oraz innych podejrzanych osób, jak również po usunięciu z obozu kobiet i służb sanitarnych, pozostało na Miednikach około 4000 ludzi. Wspominając nasz pobyt w obozie miednickim, trzeba powiedzieć o wielkim, wzruszającym przeżyciu, jakim dla nas wszystkich była przypadająca na pierwszą niedzielę naszego tu przebywania, wspólna uroczysta msza święta. Podniosła modlitwa kilku tysięcy uwięzionych żołnierzy prowadzona przez kapelana obozowego sprawiała niesamowite wrażenie i zespalała nas w jedną wielką, solidarną rodzinę. Po zakończeniu mszy niezapomnianym momentem było churalne odśpiewanie modlitwy partyzanckiej: O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Te proste słowa w takim momencie jakże były wtedy wyjątkowo aktualne, jak głęboko oddawały nastrój chwili i miejsca, w jakim się znaleźliśmy. Jak gdyby miały nas bronić od złego, nieznanego losu, jaki miał nas spotkać. A decydujące wypadki nie dały na siebie długo czekać. Gdzieś koło 28 lipca, po dokładnym zrewidowaniu i przeliczeniu nas, pognano całą obozową brać na pobliską stację kolejową w Kienie, gdzie czekały już przygotowane towarowe, bydlęce wagony, współczesne carskie kibitki. Prysła nadzieja na ewentualne uwolnienie, nie nastąpił żaden cud ani przełom, na który czekaliśmy. Liczyliśmy po cichu na jakąś interwencję angloamerykańską, ale Zachód w decydującym stadium wojny nie chciał sobie psuć stosunków z Moskwą sprawą jakichś tam polskich akowców. Jak się później dowiedzieliśmy, Mikołajczyk już 18 lipca powiadomił Churchilla o rozbrojeniu i aresztowaniu przez Sowietów dowódców AK oraz oddziałów wileńskich i nowogródzkich na terenie Wileńszczyzny. Prawie równocześnie powiadomione zostało o tym naczelne dowództwo AK z uwagą, że 5 do 7 tysięcy żołnierzy AK wywieziono w nieznanym kierunku. Tymczasem wojna przetaczała się dalej przez nasz kraj. Po raz kolejny hordy bolszewickie parły na zachód, paląc, niszcząc i rabując polską ziemię oraz mordując i wywożąc polskich obywateli. 23 lipca armia sowiecka zdobywa Lublin, a dzień wcześniej komunistyczny Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PKWN ogłasza słynny manifest lipcowy. Rozpoczęły się komunistyczne rządy i 45-letni okres całkowitej zależności Polski od Moskwy.